Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw człowieka panu Rafałowi Pankowskiemu. Zapraszam pana rzecznika Adama Bodnara.
Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgromadziliśmy się tutaj z okazji bardzo miłej, myślę, że dla nas wszystkich, dla samego laureata oraz dla mnie osobiście uroczystości, a mianowicie wręczenia odznaki honorowej za zasługi dla praw człowieka panu Rafałowi Pankowskiemu. Ja chciałbym przywitać kilka osób. Proszę mi wybaczyć, że wszystkich tutaj, że tak powiem, nie wymienię, ale to są sami znamienici goście. I pozwolą Państwo, że kilka osób szczególnie przywitam. Chciałbym przywitać pana Rafała Pankowskiego wraz z rodziną, naszego laureata przede wszystkim. Chciałbym także przywitać pana Mariana Turskiego, który zgodził się wygłosić dzisiaj laudację. Chciałbym przywitać członków Rady Społecznej przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, osoby, które pełnią różne funkcje publiczne i długo by o nich mówić. Może tam z tyłu się pan profesor Mirosław Wyżykowski chowa, pani Halina Bortnowska. O, to może zróbmy w ten sposób, że ja wszystkich, że tak powiem, przywitam, a później na końcu będę. Będzie zgrabniej, dobrze? Chciałbym także przywitać pana Henryka Wójca. Okej, no właśnie. Bardzo się cieszę, że jest z nami pan prezydent Paszyński, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy. Chciałbym także przywitać panią Danutę Przywarę, prezeskę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest z nami również jego magnificencja, profesor Stanisław Mocek, rektor Kolegium Civitas. Witam. Mam potwierdzenie od rabina Michaela Schudricha, który właśnie wchodzi. Piękny timing, cudownie. Chciałbym także przywitać panią Agnieszkę Markiewicz, która jest dyrektorem na Europę Środkowo-Wschodnią American Jewish Committee. Witam serdecznie. Jest z nami również dyrektor Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europe, pan Ireneusz Bill. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym także przywitać panią docent Hannę Machińską z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. I szanowni Państwo, i wszystkich pozostałych dostojnych gości chciałbym mniejszym bardzo serdecznie przywitać. Szanowni Państwo, ja chciałbym na samym początku, to nie będzie laudacja, ponieważ nie chciałbym odbierać palmy pierwszeństwa Marianowi Turskiemu. Jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować za to, że się zgodził za przekazanie tych swoich kilku słów. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o moich własnych, że tak powiem, kontaktach z naszym laureatem. Ponieważ ja pamiętam bardzo dobrze, kiedy poznałem po raz pierwszy Rafała Pankowskiego, to był 1994 rok. Chyba to był drugi czy trzeci raz, kiedy byłem w Warszawie i wtedy właśnie Rafał Pankowski mi wręczył do przeczytania tekst, który mam wrażenie mnie chyba uformował i miał bardzo duże znaczenie dla mojego późniejszego życia, dla tego, co później robiłem. Tekst, proszę Państwa, dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Autorstwa Jana Józefa Lipskiego, uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków. I pozwolą Państwo, to jest tekst napisany w 1981 roku, pozwolą Państwu, że ja przeczytam podsumowanie tego tekstu. Myśli tu wyrażone nie są odkryciami, a wiele poruszonych zagadnień wymagałoby z pewnością pogłębienia. Wyobrażam sobie jednak, że dla dość licznej grupy czytelników będą to myśli co najmniej kontrowersyjne, a częściowo nie do przyjęcia. Dlatego właśnie powstał ten szkic z myślą o tym, jak bardzo rozpowszechnia się w Polsce ksenofobia i megalomania narodowa, choć nie sądzę, by było to zawsze równoznaczne z ostrym szowinizmem. W dodatku w różnych sprawach granice postaw zacierają się trochę na skutek doświadczeń historycznych, niesprzyjających rozkwitowi postaw chrześcijańskich w stosunkach między narodami, trochę na skutek nawyku wychowania. Także w rezultacie i autor tych uwag łapie się niekiedy na tym, że to, co pisze, uważa co prawda za słuszne, ale bynajmniej nie może twierdzić, by przyswoił sobie całkowicie we wszystkich punktach postawę, którą głosi, tak by kierowała jego reakcjami emocjonalnymi bez potknięć. Tym potrzebniejsze jest propagowanie tej postawy. Jestem przekonany, że jednym z najistotniejszych zagadnień naszej teraźniejszości i przyszłości jest wyzbycie się megalomanii narodowej i ksenofobii, a przynajmniej ich wstąpienie do stanu niegroźnego dla dalszych losów narodu polskiego. Jeśli to się nie stanie, byle agent, włożywszy ułańskie czako i zawiesiwszy ryngraf na piersi, poprowadzi naród dokąd zechce, podbijając bębenka dumy narodowej i manipulując fobiami. W ten sposób stracimy wszelkie szanse, nawet jeśli się one odtworzą, współdziałania z innymi, jak my, uciskanymi przez sowietyzm narodami. Tymczasem nie wolno nam czekać na szczęśliwe zbiegi okoliczności, musimy zacząć pracować nad zbudowaniem solidarności uciskanych. Inaczej zamkniemy sobie drogę do Europy Zachodniej, w której widzimy naszą kolebkę kulturową na zawsze. Nie łudźmy się, że jeszcze w tej Europie się znajdujemy, może trochę wspomnieniami, tęsknotami, pragnieniami. Z roku na rok pogrążamy się coraz głębiej w sowietyzm, rozkładający nasz system wartości, więzi społeczne, widzenie przez nas samych naszych tradycji narodowych. Czasami wydaje się, jakbyśmy sami pchali się ku temu, tak to wyglądało w roku 68. Miejmy jednak nadzieję, że naród nasz okaże się za mądry na tego rodzaju manipulacje. I chciałbym powiedzieć, że dzięki tym słowom, które były swoistym przewodnictwem duchowym dla wielu osób, myślę, że dla wielu osób tutaj zgromadzonych, dzięki tym słowom takie osoby jak Rafał Pankowski mogli podjąć walkę o to, aby Polska nie była państwem ksenofobicznym, aby nie była państwem antysemickim, aby była państwem, w którym promowane są wartości tolerancji, współpracy, współdziałania, abyśmy mogli stać się częścią Unii Europejskiej, aby to marzenie, takie odległe, wyrażone w tym eseju, zostało zrealizowane. Natomiast i temu służyło szereg różnych inicjatyw, nie tylko powstanie Stowarzyszenia Nigdy Więcej, nie tylko współpraca na niwie kulturalnej, naukowej, na niwie muzycznej, na niwie walki z rasizmem w futbolu, nie tylko bardzo wielka determinacja, konsekwencja i odwaga, sprzeciwianie się tym wszystkim tendencjom, które są zagrożeniem dla praw człowieka. Ale ten tekst, wydaje mi się, że przypomina nam, że ta misja nie jest zakończona. Tak? Jesteśmy dzisiaj w dniu, kiedy partia skrajnie nacjonalistyczna dostała się do Bundestagu, czyli stało się coś, co myślę, że miało się nigdy więcej nie wydarzyć, ale także wydaje mi się, że te obawy wyrażone w eseju Jana Józefa Lipskiego są aktualne bardziej niż kiedykolwiek, kiedy te właśnie fobie narodowe są rozgrzewane, kiedy wykorzystywana jest tylko i wyłącznie jasna, kiedy wykorzystywana jest tylko i wyłącznie jednolita i powiedziałbym biała barwa historii, a nie dostrzega się, że historia to są różnego rodzaju odcienie szarości. I ktoś mógłby powiedzieć, gdzie tutaj są prawa człowieka, ale ja odpowiadam na to, że ochrony praw człowieka nie byłoby, nie będzie, jeżeli nie będziemy przywiązani do tych wartości, na których one są ugruntowane, na których są ufundowane. I poprzez to odznaczenie już teraz chciałbym bardzo serdecznie podziękować i wyrazić mój wielki podziw dla tego, co robi Rafał Pankowski, dla tego, co robi Stowarzyszenie Nigdy Więcej, dla tego, co robił przez wiele lat Marcin Kornak. Rafale, bardzo Ci dziękuję za to. I chciałbym... I to jest ten moment, kiedy możemy poprosić pana Mariana o pokazanie nam palcem, w którym kierunku należy iść.
Szanowny gospodarzu i drogi, mili obecni, przyjaciele zgromadzeni, no a przede wszystkim dostojny jubilacie. Przepraszam, jubilacz był w ubiegłym roku dostojny laureacie. W istocie rzeczy powinienem zamilczeć po tym, co mówił rzecznik. Prawie wszystko powiedział. Pozwolę sobie wobec tego nawiązać do pewnego epizodu sprzed 72 lat. Było to dokładnie 8 dni po oswobodzeniu obozu buchenwaldzkiego, po wyzwoleniu, na zebraniu apelowym zebrali się ci, którzy zostali wyzwoleni, mnie już tam nie było. Ja 3 dni przed wyzwoleniem zostałem włączony, jak większość zresztą, do tak zwanej ewakuacji, która była kolejnym marszem śmierci, który trwał potem 16 dni, ale to nie o tym będzie mowa przecież. A więc 11 został kwietnia 1945 roku został wyzwolony Buchenwald i 8 dni później, 19, spotkali się na tym placu apelowym niesławnej pamięci, byli więźniowie i to wydarzenie znane jest w historii jako Buchenwalder Schwur albo Etteberger Schwur, czyli przysięga buchenwaldzka, a niektórzy nazywają to w literaturze znajdziecie jako przysięga etterberska, ponieważ Etterberg to jest takie ciszy wzgórze na obrzeżu Weimaru, tam gdzie zbudowano Buchenwald. Zacytuję fragmenty tego, a za chwileczkę zrozumiecie, dlaczego do tego nawiązuję. My, buchenwaldzcy antyfaszyści, którzy tutaj się stawiliśmy na przepraszam, jest takie wolne tłumaczenie z angielskiego, którzy byli mordowani przez język ówczesny, bestie nazistowskie i ich pomocników. Dzisiaj jesteśmy wolni. Jeżeli coś utrzymało nas przy życiu, to myśl o tym, że będziemy wolni i że dokonamy zemsty. Jedna idea nas inspirowała, trzymała nas przy życiu. To jest zwycięstwo. Zwycięstwo, które będzie oznaczało, że zostaną usunięte flagi hitlerowskie, które nadal wiszą. To jest 18 kwietnia 1945 roku, więc jeszcze nie skończyła się wojna o Berlin. Że mordercy naszych towarzyszy i kolegów nie pozostaną na wolności. Że i nasza walka nie ustanie, póki ludzie za to odpowiedzialni i winni nie staną przed sądem, póki nie będą wyjawione źródła nazizmu, jego korzenie. To, do czego dążymy, to stworzenie nowego świata, pokoju, wolności. Ci, którzy jesteście tutaj, podnieście 2 palce. Przysięgamy. Mój przyjaciel Kazik Nowicki, który brał udział w tym, on niestety już nie żyje, Buchenwaldczyk, powiedział mi, że wtedy, potem, po tej przysiędze, ktoś wstał i krzyknął, a wszyscy za nim powtórzyli: nigdy więcej. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej nazizmu, nigdy więcej Holokaustu. Znaczy, nie użyli słowa Holokaust, tylko zbrodni na Żydach. I tak wydawało mi się przez długi czas i wielu ludziom, że tam właśnie zrodziło się to hasło nigdy więcej. A liści, i tutaj muszę siebie samego poprawić, 4 dni temu zwiedzałem jedno z muzeów na zachodzie Europy i odkryłem, że w 1923 roku Käthe Kollwitz namalowała obraz w jej stylu z podpisem nigdy więcej wojny. Więc prawdopodobnie, ponieważ to wzniósł, z tego co ja wiem, znam jego nazwisko, był komunista niemiecki, który się przesiedział wiele lat, był Dąbrowszczak, więc prawdopodobnie on to miał chyba w myśli, o czym ja nie widziałem. Od tego czasu nigdy więcej, jak wiecie Państwo, przyjeżdżacie do Teblinki na pomniku, jedyne słowa, nigdy więcej. Nie będę ukrywał, że troszeczkę dla mnie wydało się to banalne, że powtarzam tego, nigdy więcej nacizmu, nigdy więcej tego. W istocie rzeczy nigdy więcej ma sens kiedy? Wtedy, kiedy ono nie przetwarza się po prostu w slogan. Natomiast wtedy, kiedy ono oznacza nigdy więcej podglebia, które rodzi nacizm, upokorzenie, dyskryminację, alienację, nigdy więcej korzeni, nigdy więcej źródeł, z których to wyrasta, to wtedy to ma sens. I teraz już rozumiecie, dlaczego tego nawiązałam. Ponieważ nigdy więcej, wprowadzony przez Rafała Pankowskiego, to jest właśnie ruch, pismo, nurt, który odsłania, jak tworzy się, jak powstaje nienawiść do innej orientacji seksualnej, do Cyganów, do Żydów, do imigrantów. W istocie, że to jest to, co jest naprawdę najbardziej nam dzisiaj potrzebne. Mówiono mi, że nie powinien za długo mówić. Postaram się nie za długo mówić, chociaż jestem nieco gadułą. Rafał Pankowski, jak przejrzymy, na szczęście pan rzecznik nie zabrał mi tego, to znaczy mogę zacytować za chwilę pracę, które napisał Rafał Pankowski i to, co jest jego wybitnym, wielkim dorobkiem naukowym. A więc sprawy socjologii faszyzmu, analiza nurtu faszyzmowskiego. Tutaj już posłużę się karteczką, bo czytam te główne tytuły. To jest Gdzie kończy się patriotyzm z dziejów polskich grup faszyzujących. 1922-1992. Neofaszyzm w Europie Zachodniej, zarysy ideologii. Rasizm a kultura popularna. Populist radical right in Poland, the patriots. Ja myślę, że zwłaszcza ta ostatnia praca jest takim podsumowaniem jego prac, jego przez duży J, nad skrajną prawicą polską, ale on nie ogranicza się do prawicy polskiej. Jeżeli na przykład zastanowimy się to, co jest w rasizmie, a kulturze popularnej, to to jest duży przegląd, wielki przegląd socjologii tworzenia się pewnej ideologii i w Polsce, i w innych krajach Europy, chociażby takie jak Norwegia, jak Dania. Więc jest to chłodna, obiektywna, bez żadnych inwektyw, próba analizy i to jest ta jedna strona Rafała Pankowskiego, uczony, badacz, analityk. A druga strona, i to jest ta, która jest szczególnie może ważna, ale o tej może powiem za chwileczkę, już na koniec. Ponieważ mówię o jego twórczości, to wyciągnąłem, nie będę ukrywał, wiecie, każdy mówca lubi mieć jakieś wejście, jakąś coś do puenty. Nawet jeżeli to będzie, uznacie, że jest to nieco nieprzyzwoite, to wybaczycie mi. Ale zanim zacytuję Rafała, muszę zacytować to, co on cytuje i wtedy wolno mi już używać nawet słów może niezupełnie przystojnych, ale one mówią również o tym, jak się tworzy mowa nienawiści. Rafał Pankowski cytuje coś tak na pograniczu raperstwa i muzyki. A więc wtedy, kiedy on omawia kulturę popularną i wtedy, kiedy omawia, jaka jest współczesna kultura młodzieżowa, jakie są coś, co wydawało się takie nic groźnego. Jest tam analiza zjawiska znanego jako narodowo-socjalistyczny black metal. I z niego właśnie wyciągnę coś, co chciałem mieć jako rodzynek do tego, o czym będę mówił. Jest to fragment wiersza pod tytułem Napalm Terror i cytuję teraz. To ja cytuję tylko. Wyparłem się Jezusa Chrystusa, starej żydowskiej świni. Zakłamana religia i niewinne, obłudne spojrzenia bronią parszywej żydowskiej rasy. Aryjska duma białych wojowników rozkręci swastykę, której sierpy wypatroszą wroga. Zniknie na zawsze pierdolona żydowska rasa. Masowe groby, a w każdym z nich setki rozjebanych żydowskich ciał. Powstaną getta i będą regularnie bombardowane napalmem. Holokaust, żydowski Bóg został rozstrzelany. I tutaj to mi jest potrzebne między innymi po to, żeby dać komentarz Rafała do tego. Teraz cytuję Rafała. Można powiedzieć, że popkultura jako swoista technologia przekazywania znaczeń jest u źródeł neutralna światopoglądowo. To znaczy, że można poprzez nią przekazywać zarówno treści wartościowe, dobre i mądre, jak i złe, szkodliwe, czy po prostu stanowiące przestępstwo. Narodowo-socjalistyczny black metal to odtwórz współczesnej kultury popularnej, który w najbardziej odrażający sposób wyraża treści rasistowskie, neonacistowskie, jako zjawisko spogranicza subkultury muzycznej i ekstremistycznej polityki, narodził się w latach 90. ubiegłego wieku w Norwegii. Dziś do krajów, gdzie rozwinął się najlepiej, należy niestety także Polska. Nacistowscy black metalowcy wyznają antysemityzm tak skrajny, że gwałtownie odrzucają chrześcijaństwo jako religię żydowską. W przypadku polskim idą tutaj śladem neopogańskiej organizacji z lat 30. znanych jako Zadrugi. Koniec cytatu. Mowa oczywiście o tej Zadrudze Konecznego, Feliksa Konecznego. I tu chciałbym przejść do tej drugiej strony Rafała Pankowskiego, ponieważ być tylko analitykiem, być tylko człowiekiem, który bada społeczeństwo, to jest jedna strona. To jest bardzo ważne, szalenie ważne, zwłaszcza, że on wykłada w dobrej uczelni i ma studentów, którzy poniosą coś dalej, to jest bardzo ważne. Ale tutaj chciałbym również powiedzieć, że Rafał Pankowski należy do tych ludzi, takich jak nasz gospodarz, którzy nie obawiają się publicznie mówić o swoich poglądach. Którzy nie obawiają się... Słuchajcie, Tomek Pietrasiewicz w Lublinie, kiedy mówi o swoich poglądach, potem wybijają mu szyby. Potem oblepiają Lublin plakatami Wanted. A więc to jest również odwaga cywilna. To jest również odwaga cywilna, zwłaszcza jeżeli się jest w zarządzie organizacji takiej jak futbol przeciw rasizmowi. Bo tu się człowiek naraża autentycznym, potencjalnym kryminalistom. Przynajmniej tacy, gdzie się rodzi również przestępstwo, kibicom. Dlatego, jeżeli pytano mnie, czy zgodzę się w goście na laudację, jest to dla mnie przywilej, ponieważ Rafał Pankowski, co dużo mówić, należy do tych, którzy ratują, to jest może patetyczne, ale tak to jest, honor naszego narodu. I jeżeli gdzieś jest miejsce na wręczenie takiej nagrody za ratowanie honoru, to jest tutaj. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa o powstanie. Szanowni Państwo, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z 2 listopada 2009 roku ustanowił odznakę honorową za zasługi dla ochrony praw człowieka. Zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. Teraz nastąpi uroczyste wręczenie. Zapraszam laureata i pana rzecznika.
Szanowni Państwo, drogi Panie Rzeczniku, szanowny Panie Redaktorze, jestem strasznie wzruszony, jestem bardzo przejęty, jestem bardzo wyróżniony, czuję się bardzo wyróżniony i to trochę utrudnia mi wypowiedź. Nie mam przygotowanego żadnego pisanego wystąpienia, bo pomyślałem, że to, co powiem z serca, będzie bardziej szczere, ale to przemawianie do Państwa po 2 poprzednich wypowiedziach jest dla mnie czymś szczególnie niełatwym, aczkolwiek oczywiście bardzo, bardzo miłym, zważywszy na okoliczności. Bardzo się cieszę, że widzę tak wiele osób mi bliskich, ważnych dla mnie, tak wiele przyjaznych twarzy, tak wielu współpracowników, sojuszników i przyjaciół po prostu. Nie ma niestety z nami Marcina Kornaka, wspomnianego już przez Adama Bodnara. Marcina Kornaka, który był założycielem przez wiele lat, liderem, motorem stowarzyszenia Nigdy Więcej, założycielem pisma Nigdy Więcej, którego ostatni numer trzymam tutaj w ręku. Numer w dużym stopniu poświęcony właśnie, w dużej części poświęcony pamięci Marcina, także mojego najbliższego przyjaciela. Marcin zmarł w roku 2014. Był to człowiek godny wszelkich nagród. Był to człowiek ważny dla Polski, ważny dla tego tematu, którym zajmuje się Stowarzyszenie Nigdy Więcej, dla tematu walki z ksenofobią, walki z antysemityzmem, rasizmem, neofaszyzmem. I dzisiaj zwłaszcza go nam brakuje, zważywszy na te informacje, o których dowiadujemy się na co dzień. Na co dzień dowiadujemy się niestety o wzroście skali tego, co można nazwać hate speech, języka wrogości, mowy nienawiści, ale także o wzroście liczby przypadków agresji bezpośredniej, tego, co można nazwać hate crime, napaści na ludzi w naszym kraju na co dzień, tylko dlatego, że należą do takiej czy innej grupy mniejszościowej. Więc niestety ten temat, którym zaczynaliśmy się zajmować jeszcze w połowie lat 90. z udziałem także Adama, on nie przestał być aktualny. Niestety pewne zagrożenia dla kultury demokratycznej, które sygnalizowaliśmy już w latach 90. właśnie, no one się niestety jakby materializują na naszych oczach. I to nie daje mi żadnej satysfakcji, że możemy dziś powiedzieć, no my ostrzegaliśmy, ale tym bardziej świadczy to o tym, że nie powinniśmy ustawać w naszych wysiłkach, w wysiłkach tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mają tutaj rolę do odegrania. Ale chcę Państwu powiedzieć, że odnosząc się także do słów Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli przez te wszystkie lata naszych działań myśmy się w jakiś nawet skromny, drobny sposób przyczynili do tego, że zainspirowaliśmy Adama Bodnara, na przykład tekstem Jana Józefa Lipskiego, i dzięki temu mamy dzisiaj takiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, no to warto było, przyznacie Państwo. W tym roku, pamiętam, wspominaliśmy nasze pierwsze spotkanie z Marianem Turskim, o którym chcę Państwu wspomnieć, bo to było bardzo pamiętne, myślę, dla nas obu spotkanie. Na zaproszenie Jacka Kuronia braliśmy udział w spotkaniu Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jeśli mnie pamięć nie myli, to było w roku 96. I no to był właśnie taki czas, kiedy ten nasz głos ostrzegający przed zagrożeniem ze strony nacjonalizmu i skrajnej prawicy w Polsce nie zawsze, powiedzmy sobie wprost, był traktowany całkowicie poważnie. Ale właśnie redaktor Marian Turski należał do tych osób znaczących, które należały do naszych sojuszników w tej inicjatywie, która polegała na ostrzeganiu przed rasizmem i neofaszyzmem, a w szczególności chodziło wtedy o uwzględnienie w Konstytucji Rzeczpospolitej artykułu zabraniającego działalności rasistowskiej i neofaszystowskiej. I udało się wspólnym wysiłkiem taki artykuł w Konstytucji Rzeczpospolitej uwzględnić. Także dzięki wsparciu wspomnianego już Jacka Kuronia, świętej pamięci, i Tadeusza Mazowieckiego, także świętej pamięci. No to trochę gorzka satysfakcja, przyznacie Państwo. Jest mi znany tylko jeden przypadek, kiedy ten artykuł Konstytucji został wprost wspomniany w wyroku sądowym, w sentencji wyroku. Nie jest on, z tego wniosek, stosowany często, a szkoda, bo na co dzień mamy do czynienia z przykładami tego, jak ważny jest tego typu przepis w ustawie zasadniczej, o której skądinąd właśnie w dniu dzisiejszym sporo mówimy, więc tym bardziej chcę ten artykuł 13 przypomnieć. Ale pozwolę sobie przeskoczyć parę lat i powiedzieć Państwu dwa zdania o znacznie późniejszym spotkaniu z Marianem Turskim, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Zresztą razem z obecnym tu rabinem Szudrichem. To była kolacja w rezydencji ówczesnego ambasadora USA, który zaprosił nas na spotkanie z kongresmenem, który przyjechał do Polski kilka lat temu, aby odkryć, dowiedzieć się czegoś więcej o historii swojej żydowskiej rodziny, która właśnie z ziem polskich się wywodziła. Odwiedził te miejsca. Była to dla niego ważna podróż. Ale chyba mogę powiedzieć, że nikt z nas tego kongresmena wcześniej nie znał. Nie znał tego nazwiska. Chyba łącznie z rabinem Szudrichem, Amerykaninem z pochodzenia. Głównie mówił Marian Turski. Nigdy nie zapomnę tej opowieści. Marian Turski mówił o swoim życiu, o latach wojny, o życiu w getcie. Wszyscy słuchaliśmy z przejęciem. Kiedy żegnaliśmy się, ten kongresmen powiedział do mnie, czy do nas wszystkich, każdego z nas, powiedział: jeśli kiedyś będziesz w Ameryce i będziesz czegokolwiek potrzebował, tylko mi powiedz. No, było to miłe pożegnanie, takie bardzo amerykańskie chyba. I zapomniałem o tym spotkaniu. Dopiero przypomniałem sobie o nim po kilku tygodniach czy miesiącach nawet. Oglądając wiadomości na temat kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. No i to był, proszę Państwa, Bernie Sanders. Więc niewiele brakowało, prawda? A gdyby wygrał te wybory, no to byśmy na pewno się często powoływali na te słowa pożegnania. Nie było nam to dane. Ale to spotkanie zapamiętałem. Tak, Sanders nie został prezydentem USA. Ktoś inny jest prezydentem USA. Ta historia, że tak powiem, też jakoś wpisuje się w ten globalny pejzaż różnych wyzwań, przed którymi stoimy, nie tylko w Polsce. Ale myślę, że w Polsce być może stoimy przed wieloma wyzwaniami właśnie w sposób szczególny dzisiaj. Studenci moi słyszeli to wiele razy, też wielu z Państwa, którzy słyszeli jakieś moje wypowiedzi, też słyszeliście to wiele razy, być może z moich ust, ale warto przypominać, że Polska przez stulecia swojej historii była krajem, społeczeństwem wielokulturowym, najbardziej wielokulturowym w Europie, i to stanowiło bardzo ważną część polskiej historii, polskiej tożsamości, którą w dużym stopniu zatraciliśmy niestety. Zatraciliśmy w wyniku tragicznej historii XX wieku. Powrót Polski do różnorodności, do wielokulturowości byłby w dużym stopniu po prostu powrotem do normalności. Ale jak wiemy, stoi to pod dużym znakiem zapytania dzisiaj. To się nie stanie z dnia na dzień. Ale w tym kontekście jakoś szczególnie razi i szczególnie boli ta haniebna kampania nienawiści przeciwko migrantom i uchodźcom i wszelkim mniejszościom. Mniejszościom, z którą niestety mamy do czynienia na co dzień. I właśnie w kontekście tej pamięci o wielokulturowości w polskiej historii trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze, że istnieje taka instytucja jak Muzeum Historii Żydów Polskich, właśnie dzięki Marianowi Turskiemu. I osobiście też bardzo się cieszę, że moja żona Natalia, która nie urodziła się w Polsce, przez ostatnie 4 lata realizowała swoją pasję edukacyjną w takiej instytucji, jaką jest Muzeum POLIN właśnie. I też w kontekście wielokulturowości chciałem wspomnieć o takim szczególnym dla mnie osobiście doświadczeniu, jakim było odkrycie, dzięki Natalii właśnie, takiego kraju jak Mołdawia. Kraju, który ma jak wiadomo, historyczne związki z Polską, ale to jest kraj, który inaczej niż Polska nie zatracił do końca tej różnorodności, tej wielokulturowości. I dam Państwu przykład. Otóż wystarczyło nam przeprowadzić taki prosty eksperyment. Zapytać prostego człowieka, który zamiatał ulicę w małym mieście, które się nazywa Komrat, to jest stolica Gagauzji, to jest autonomiczna republika w Mołdawii. Zapytaliśmy, iloma językami pan się posługuje. I on zaczął wyliczać te języki i doszedł chyba do 6 czy do 7 w sposób zupełnie naturalny, zupełnie oczywisty, że tak powiem, bo to jest społeczeństwo wielonarodowe, wieloetniczne i wielojęzyczne. No, przyznam, że jeszcze mi brakuje paru języków do tego poziomu i chyba większość profesorów wyższych uczelni w naszym kraju nie mogłaby się pochwalić tego rodzaju kompetencjami. Więc coś straciliśmy, czegoś nam niestety brakuje, a przecież mówiąc językiem socjologicznym, właśnie wielokulturowość, właśnie różnorodność może być źródłem kapitału społecznego czy kapitału kulturowego. Inni nazywają to kapitałem kreatywnym. Jest to swego rodzaju wartość i o tym, że jest to swego rodzaju wartość, no zbyt często w naszym kraju zapominamy. I zbyt wiele mamy w naszej kulturze dziś uprzedzeń, stereotypów. I o pewnym przykładzie swego rodzaju uprzedzenia i stereotypów chcę Państwu powiedzieć, już zbliżając się do końca. Nie będę niczego cytował, ale chcę Państwu coś pokazać. To jest, proszę Państwa, figurka. Tego typu figurki można kupić w wielu miejscach w Polsce, ale ta była kupiona w miejscu szczególnym, bo w budynku Parlamentu Rzeczpospolitej. No, pewnie wielu z nas widziało tego typu figurki wyrażające właśnie stereotyp swego rodzaju Żyda z pieniążkiem. Tak? Chodzi tu o stereotyp pewnej żydowskiej chciwości, mówiąc krótko, czy pazerności. I z takimi figurkami mamy do czynienia w wielu punktach sprzedaży, ale w Sejmie Rzeczpospolitej było to jakoś zaskakujące czy zastanawiające, że właśnie takie figurki to już od paru lat są sprzedawane. To jest jeden z przykładów. A mam jeszcze jeden, trochę większy, w takim gustownym opakowaniu. W tym samym miejscu, też w Sejmie, też bardzo podobna figurka, nie wiem czy ją widać, ona jest większa, tutaj ma pejsy, prawda? A tutaj ma znak dolara na tym mieszku z pieniędzmi. Więc można by zastanowić się, czy to jest coś tak strasznego, prawda? Na pewno mamy do czynienia z wieloma znacznie bardziej drastycznymi przykładami uprzedzeń czy antysemityzmu w tym przypadku. Na pewno tak, ale właśnie ta wszechobecność tego rodzaju stereotypowych figurek, w tym także w punkcie takim jak Sejm, nie, to jest napis na grubą kasę. To jeszcze dopowiem, proszę Państwa, coś z osobistego doświadczenia, mianowicie w sklepie niedaleko miejsca, gdzie mieszkamy, widziałem obrazek z takim właśnie stereotypowym Żydem z woreczkiem z pieniędzmi. Też na pewno, prawda, prawie każdy z nas podobne obrazki w różnych miejscach widział, w tym właśnie w sklepach. Ale ten był trochę inny, bo był odwrócony do góry nogami. I to mnie zaskoczyło. I zapytałem panią, która obsługiwała w tym sklepie, dlaczego ten obrazek jest odwrócony. I ona mi wytłumaczyła, że to jest po to, żeby te pieniądze u tego Żyda wysypywały się na dół, prawda, do dołu, z korzyścią dla sklepu. Na to nie wpadłem. I proszę Państwa, puenta Miesiąc później sklep zbankrutował. Sam bym tego nie wymyślił. Wierzcie mi, jest to autentyczna historia. Być może. Myślę, że ta historia też świadczy o tym, że nie warto posługiwać się stereotypami, prawda? W życiu ekonomicznym, politycznym i generalnie w życiu społecznym. Ale już rzeczywiście kończąc, chcę Państwu powiedzieć jeszcze o innym przejmującym doświadczeniu już z kategorii bardzo poważnych, które uzmysłowiły mi, że to hasło nigdy więcej może mieć jeszcze więcej historycznych, ale niedawnych kontekstów. I to była podróż do Kambodży, gdzie ludobójstwo dokonało się w końcu lat 70. To jest czas naszego życia przecież. Zginęło tam kilka milionów osób i tam miałem szczególne bardzo zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym w rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Występowałem tam razem z ambasadorem Niemiec. Niestety ambasador Polski nie mógł wystąpić z tej prostej przyczyny, że ambasada polska została w ramach oszczędności zlikwidowana kilka lat temu w Kambodży, a szkoda. Bo jak widać, te doświadczenia są doświadczeniami oczywiście nie tylko polskimi, nie tylko europejskimi, ale także uniwersalnymi. I w tym kontekście chcę Państwu powiedzieć, że niektóre z tych osób, które poznaliśmy wtedy w Kambodży, one przyjeżdżają do Polski w tym tygodniu. Będziecie mogli z nimi porozmawiać. W środę, pojutrze, Stowarzyszenie Nigdy Więcej współorganizuje dyskusję i pokaz filmu o ludobójstwie Czerwonych Kmerów w Kambodży. O godzinie 18:00 bardzo, bardzo Państwa zapraszamy także na to wydarzenie. Więc kończąc już moje przedługie wystąpienie, raz jeszcze bardzo chcę podziękować rzecznikowi Adamowi Bodnarowi. Bardzo dziękuję panu Marianowi Turskiemu i raz jeszcze dziękuję wszystkim przybyłym.
Szanowni Państwo, przyszedł czas na wystąpienia gości. Nie wiem, czy pan rektor jeszcze zdąży chwilkę. Zapraszam, pan profesor Stanisław Mocek, rektor Kolegium Civitas.
Dziękuję bardzo i o ile pan redaktor Marian Turski miał poważny problem z tym, że po panu rzeczniku już niewiele mógł powiedzieć, to ja jestem w sytuacji wręcz beznadziejnej, bo po wystąpieniu pana redaktora Turskiego no rzeczywiście mam już bardzo niewielki margines takiej oryginalności, jeśli chodzi o mówienie o Rafale Trzaskowskim, Rafale Pankowskim, przepraszam, nie wiem, czy to jakiś freudowska może sprawa. Z Rafałem się znamy od momentu, kiedy uczestniczyliśmy w takim wspólnym programie o tolerancji, jeszcze realizowanym w Fundacji Batorego. I tam pamiętam, że drukiem wydawaliśmy księgę, brunatną księgę właśnie ksenofobii, rasizmu w Polsce. Od tego czasu minęło sporo czasu, no ale niestety życie i rzeczywistość dopisywała kolejne tomy tej publikacji, to o czym dzisiaj Rafał też mówił. I myślę, że to, co jest najistotniejsze, tutaj też będę powtarzał po panu Marianie Turskim, to jest to połączenie u Rafała tej wiedzy akademickiej, no chociażby potwierdzonej jego statusem profesorskim, a także wydawanymi w Anglii książkami, w tej chwili chyba druga się ukaże. Połączenie z, to jest rzadkie w polskim środowisku akademickim, połączenie jednocześnie z bardzo aktywną od lat działalnością społeczną, prospołeczną, no w stowarzyszeniu Nigdy Więcej, ale z wieloma właśnie takimi odpryskami związanymi chociażby z akcją walki z rasizmem na stadionach. Więc to, co mnie bardzo cieszy, to jest to, że studenci bezpośrednio mogą korzystać z doświadczenia, z wiedzy kogoś, kto potrafi te dwie, czasami dwa takie rozchodzące się trochę światy, no w swojej działalności codziennej łączyć. I pamiętam, że od kiedy Rafał zaczął uczyć w Collegium Civitas, a było to po wydaniu książki o rasizmie i kulturze popularnej, no to były jedne z najlepiej ocenianych zajęć wśród studentów i te zajęcia, a także inne, które później się pojawiły, one w dalszym ciągu przez studentów są no, w sposób rewelacyjny oceniane. Także to jest to, co w Collegium Civitas staramy się właśnie robić, to znaczy, żebyśmy przekazywali studentom bardzo na dobrym poziomie wiedzę akademicką, ale jednocześnie, żebyśmy pokazywali, jak to wykorzystać w naszej codziennej pracy, w codziennych działaniach, jak możemy to wykorzystać też być może dla naszego rozwoju. I tego, Rafał, ci w dalszym ciągu życzę. Oczywiście gratuluję ci w imieniu całej społeczności kolegialnej i życzę ci, żeby ci starczyło sił i pomysłów na to, żeby w nowych jakby odsłonach w przyszłości to robić, ale jednocześnie można by ci życzyć, żebyś miał jak najmniej pracy w tym zakresie. Także dziękuję i jeszcze raz gratuluję.
Czy ktoś z zebranych gości chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, to bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za udział w dzisiejszej uroczystości i w imieniu Pana Rzecznika. No, dobrze. W imieniu Pana Rzecznika zapraszam Państwa w takim razie serdecznie na drobny poczęstunek. Dziękujemy bardzo.